W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jak przebiegała konferencja pokojowa w Paryżu, jakie interesy miały wielkie mocarstwa, dlaczego Węgry mają tak dużą mniejszość narodową na Ukrainie czy w Rumunii. To wszystko dowiecie się w najnowszym odcinku na kanale Międzywojnie.
My, w Polsce, nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
Międzywojnie, kanał historyczny.
Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na cały XX wiek. Nazywam się Jarosław Kornaś.
A ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego.
Jak już na wstępie zostało wspomniane, dzisiejszym tematem jest konferencja w Paryżu. Zacznijmy może od rzeczy najważniejszych. Stanisławie, czym była ta konferencja pokojowa? Ona trwała aż 6 miesięcy. Jakie kraje miały swoje przedstawicielstwa, a które nie miały? I wreszcie, jak formalnie i nieformalnie wyglądał ten proces decyzyjny? Kto w teorii i w praktyce rozdawał tam karty?
Otóż, Jarku, konferencja pokojowa w Paryżu była wynikiem oczywiście I wojny światowej i przede wszystkim zawieszenia broni z Niemcami. Taka konferencja była czymś zupełnie naturalnym po skończeniu się działań wojennych, chociaż w wielu miejscach świata one nadal trwały, natomiast zakończyły się między głównymi stronami konfliktu. Otóż, tak jak w przypadku takich międzynarodowych konfliktów, jak chociażby wojny napoleońskie, zakończyły się kongresem wiedeńskim, tam tak samo w tym przypadku potrzebne było ustalenie traktatów pokojowych, które formalnie ustalą nowe granice, zadeklarują zdobycze i straty terytorialne oraz uregulują kwestie reparacji i postanowień i nowego ładu światowego, który miał nastać w wyniku tej czteroletniej wojny, która przetoczyła się przez kontynent. Konferencja, obrady pokojowe w Paryżu trwały od 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 2020 roku. Co jest istotne, to miejsce tych obrad, ponieważ początkowo było ono punktem sporu pomiędzy głównie USA, które było jednym z głównych graczy, i Francją. USA optowało bardziej za Genewą neutralną, znajdującą się w Szwajcarii, a Francja nalegała na to, by obrad doszło w Paryżu. I też wybór daty jest bardzo ciekawy. Otóż 18 stycznia nie jest datą przypadkową. Jest to okrągła rocznica utworzenia Cesarstwa Niemieckiego w 1871 roku, które właśnie ustanowiono w Paryżu, w sali lustrzanej w Wersalu. Tym samym Francuzi chcieli nawiązać, bo chodziło tu przede wszystkim o ustalenie traktatu z głównym pokonanym, o czym będziemy sobie jeszcze mówić w kolejnym odcinku, czyli Niemcami. I ten symboliczny wybór miejsca i daty miał uzmysłowić, kto będzie największym przegranym i upokorzonym. Miało to być takiego rodzaju symboliczne, ale też i faktyczne odegranie się na Niemcach przez Francuzów. Konferencję kontrolowało 5 głównych mocarstw: Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia, jako po raz pierwszy państwo pozaeuropejskie, ale nie wywodzące się w żaden sposób też z kultury europejskiej, tak jak USA. To było formalnie. Oczywiście formalnie w całych tych obradach wzięło udział 27 zwycięskich państw, natomiast świadomie mówię o tej Wielkiej Piątce, ponieważ ona miała największy wkład, zarówno faktyczny, jak i później symboliczny i też wkład w przebieg samych ustaleń pokojowych. Obecność pozostałych państw ograniczyła się do takiej roli bardziej doradczej i formalnej. Przedstawiały one swoje wnioski, propozycje, natomiast rzeczywiste decyzje początkowo zapadały wśród tych 5 potęg. Natomiast bardzo szybko ta Wielka Piątka została zredukowana do Wielkiej Czwórki, a z biegiem czasu też do Wielkiej Trójki. Otóż przede wszystkim Japonia nie była za bardzo zainteresowana sprawami europejskimi, więc dokonała pewnego rodzaju samomarginalizacji. Druga sprawa, bardzo istotna w tym kontekście, prezydent USA Woodrow Wilson był zadeklarowanym demokratą, wielbicielem pokoju, wizjonerem, można było powiedzieć takim bardzo, jak na dzisiejsze standardy, byłby bardzo człowiekiem progresywnym, natomiast co jest z rzadka przypominane, był szczerym rasistą, to znaczy nie uważał za ras zarówno czarnych, jak i żółtych za równych białej, więc bardzo sceptycznie odnosił się do wszelkich pomysłów, które by w jakiś sposób stanowiły równouprawnienie pomiędzy narodami pozaeuropejskimi, a właśnie europejskimi czy USA. Osobnym przypadkiem jest kwestia Włoch, które miały pewnego rodzaju niedosyt w wyniku tej konferencji. To znaczy Włochy w pewnym momencie I wojny światowej zmieniły front, opowiedziały się po stronie państw Antanty. Natomiast sama ta konferencja i postanowienia odbywały się w duchu 14 punktów prezydenta Wilsona, z których bardzo istotnym był punkt stanowiący o idei niepodległości narodów i idei, która sprowadzała się do tego, że narody i mniejszości etniczne powinny decydować o tym, do którego państwa należy dane terytorium. I w tym wypadku Włochy czuły się poszkodowane, ponieważ miasta portowe nad Adriatykiem, takie jak Fiume i Rijeka, miały zostać przydzielone nowemu państwu jugosłowiańskiemu, natomiast Włochy nie mogły się z tym pogodzić. Dodatkowo przedstawiciel Włoch, premier Vittorio Orlando, nie posługiwał się biegle językiem angielskim, przez to też w pewien sposób dokonywał samoizolacji i w związku z tym często nie wdawał się w dyskusję i jakby samomarginalizował się z także zakulisowych rozmów. Więc bardzo szybko Włochy jakby wypadły z tego grona decyzyjnego. Tu Prym wiodły trzy państwa: Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Oczywiście można powiedzieć, że największym zwycięzcą i taką nową gwiazdą były Stany Zjednoczone, reprezentowane przez prezydenta Woodrow Wilsona, który jawił się jako taki niemalże nowy mesjasz, który przybywa do Europy. Witany był z aplauzem. Jego podróż trwała ponad 2 tygodnie i spędził w Europie ponad pół roku. Natomiast bardzo istotny wkład miała też Wielka Brytania, reprezentowana przez premiera Lloyda George'a oraz Francja z premierem Georgesem Clemenceau. Co do państw pokonanych, a więc przede wszystkim Niemiec, Austro-Węgier oraz Imperium Osmańskiego i Bułgarii, nie zostały one dopuszczone do konferencji, a jedynie przedstawiono im finalne traktaty do podpisania. Również, co ciekawe, warto wspomnieć o Rosji, znajdującej się wtedy pod częściową kontrolą bolszewików. Rosja również nie została zaproszona, Rosja bolszewicka, jako nieuznawaną za legalną reprezentację tego kraju. Też osobnym argumentem było to, że bolszewicy, jak już wcześniej o tym mówiliśmy, podpisali osobny traktat brzeski z państwami centralnymi, co było złamaniem porozumień sojuszniczych, ponieważ pamiętajmy, że przecież Rosja walczyła wcześniej po stronie państw Antanty, więc teoretycznie powinna się znajdować w tej zwycięskiej koalicji. No ale samym podpisaniem traktatu brzeskiego wyłamała się z Solidarności. Oczywiście osobną sprawą było to, że była kwestia nieuregulowana, kto w końcu przejmie władzę w Rosji, czy jednak stronnictwu białych uda się odzyskać. Pamiętajmy, że był to początek XIX roku, kiedy ta wojna domowa jeszcze trwała w najlepsze. I tu we Francji istniało takie dość spore stronnictwo, które było bardzo nieprzychylne bolszewikom, natomiast liczyło na zwycięstwo białych i popierało gorąco Denikina. To wiązało się z tym, że elity francuskie, elity gospodarcze, bardzo mocno jeszcze przed I wojną światową zainwestowały w rosyjskie obligacje skarbowe, obligacje skarbu państwa, więc liczyły na to, że w wypadku zwycięstwa białych te pieniądze zostaną wypłacone. No oczywiście nie muszę chyba dodawać, że jeśli władza dostałaby się w ręce bolszewickie, no to te obligacje miały wtedy wartość papieru, na którym je wydrukowano. Co do Włoch, to jest dość istotne, że ta sprawa Fiume i Rijeki doprowadziła w konsekwencji, o czym będziemy też mówić w kolejnych odcinkach, do tak zwanego okaleczonego zwycięstwa. To było takie pojęcie ukute przez poetę i pisarza Gabriela de Annunzio, który stał się prekursorem ruchu faszystowskiego, i który na krótko utworzył nawet taką anarchistyczno-faszystowską republikę Fiume, okupował to państwo. No i był też przyjacielem później Benito Mussoliniego. I można powiedzieć, że to okaleczone zwycięstwo było właśnie wyrazem takiego rozczarowania, ponieważ Włochy poniosły gigantyczne straty podczas wojny. Wiele set tysięcy zabitych, duże zniszczenia wojenne, gospodarka w kryzysie, problemy aprowizacyjne, natomiast praktycznie nie uzyskały żadnych konkretnych zdobyczy. Więc takie nastroje rewizjonistyczne były właśnie obecne, mimo tego, że Włochy znalazły się po stronie państw zwycięskich.
Można powiedzieć, że wyniki tej konferencji w Paryżu był niesatysfakcjonujący dla krajów, w których właśnie powstawały te ustroje totalitarne, czyli na przykład totalitarne, autorytarne, bo na przykładzie Włoch mieliśmy powstanie bardzo wcześnie faszyzmu włoskiego pod wodzą Benito Mussoliniego, a w Niemczech dochodzi do władzy w latach 30. Adolf Hitler. Ale będziemy jeszcze mówili na ten temat w innych odcinkach, ale moje pytanie jest takie. Mamy tą wielką trójkę, czyli Wilson, Clemenceau i Lloyd George. Są to strony zwycięskie, ale te strony zwycięskie mają swoje interesy. Jakie były interesy, które one, no, można powiedzieć, że nie były zbieżne, a wręcz były całkowicie inne? Jakie to były interesy?
To zacznijmy od Wielkiej Brytanii. Głównym celem Wielkiej Brytanii było zabezpieczenie interesów Imperium Brytyjskiego. To była nadrzędna troska brytyjskich delegatów na konferencję oraz utrzymanie równowagi sił w Europie. I tu Brytyjczycy ścierali się, co paradoksalne, z Francuzami, których w trakcie wojny tak wiele łączyło. Otóż Brytyjczykom zależało na tym, żeby nie tyle osłabić Niemcy, co doprowadzić do tego, że Niemcy zapłacą reparacje, obojętne w jaki sposób, nawet kosztem rozbudowy i rozwoju własnego przemysłu, z czym godzili się z koncepcją Woodrow Wilsona, który właśnie optował za takim sprawiedliwym pokojem i daniem możliwości pokojowego rozwoju gospodarczego, natomiast spotkali bardzo ostry sprzeciw ze strony francuskiej, reprezentowanej przez Georgesa Clemenceau. I tu właśnie najbardziej się kłóciły interesy brytyjskie również z polskimi, ponieważ Brytyjczycy przy każdej możliwej okazji oponowali wobec wszelkich ustępstw na rzecz Polski względem Niemiec, ponieważ właśnie Brytyjczykom zależało na tym, żeby nie osłabić maksymalnie nowych Niemiec. Natomiast z drugiej strony Francja. Francji zależało na tym, żeby Niemcy były jak najbardziej osłabione, okrojone z terytorium, tu chodziło przede wszystkim o Alzację i Lotaryngię, żeby trafiła do Francji. Chodziło też o to, żeby od strony wschodniej zabezpieczyć interesy Polski. Tu oczywiście nie chodziło o żadną bezinteresowną przyjaźń, tylko Francja, optując za silną pozycją Polski, stawiała na swego rodzaju równoważącą siłę wobec potencjalnej potęgi niemieckiej. Otóż wobec niepewnej sytuacji na wschodzie, czyli w zasadzie klęski Rosji, rozpadu Imperium Rosyjskiego, przejęcia władzy przez bolszewików, Francja musiała mieć inne państwo, które zapełni tą lukę geopolityczną i będzie równoważyło właśnie potencjalny wzrost siły niemieckiej. I Francji również zależało na tym, żeby maksymalnie osłabić niemiecki przemysł. Zależało na tym, żeby te reparacje ze strony niemieckiej były wypłacone natychmiastowo i żeby doprowadzić też do tego, że Niemcy nie będą mogli rozwijać się militarnie. We Francji problem polegał na tym, że gospodarka znajdowała się w opłakanym stanie. Musimy tu przypomnieć o tym wiadomym już fakcie, o którym zresztą wspomnieliśmy w pierwszych odcinkach, że przecież walki toczyły się głównie na terytorium Francji i to Francja była najbardziej poszkodowana, to Francja była zrujnowana fizycznie. I tu warto wspomnieć o takim ciekawym fakcie, że kiedy, o tym będziemy zresztą mówić w kolejnym odcinku, ale kiedy zaproszono delegację niemiecką, to specjalnie po prostu zadbano o to, żeby widziała ona, przejeżdżała przez tereny zdewastowane wojną i podczas samej konferencji wersalskiej delegacja niemiecka później, już w trakcie ogłoszenia traktatu wersalskiego, musiała przejść przez szparel utworzony przez rannych, bardzo ciężko okaleczonych żołnierzy francuskich, tak, żeby jeszcze tym bardziej moralnie jakby upokorzyć Niemców. Jeśli chodzi o USA, USA miało tu bardzo osobne podejście, to znaczy USA było młodą potęgą gospodarczą, która, można powiedzieć, że finansowała całą tą wojnę, ponieważ przypomnijmy, że zarówno Wielka Brytania, jak i Francja miały olbrzymie długi, przez całą wojnę finansowały wysiłek wojenny, zapożyczając się u Stanów Zjednoczonych. I teraz kwestia reparacji nie była tylko i wyłącznie taką kwestią odwetową, natomiast chodziło po prostu o tym, żeby spłacić swoje wierzytelności wobec USA. USA optowało przede wszystkim za polityką równowagi. Tu podejście Wilsona było dość takie idealistyczne. Był to człowiek, który nie do końca rozumiał się na takiej tradycyjnej polityce europejskiej, na cynicznej dyplomacji. Bardziej myślał w kategoriach pokoju, równowagi sił, ale przede wszystkim też, jeśli chodzi o tą stronę pragmatyczną, na otwarcie handlowe i nawiązanie kontaktów gospodarczych z krajami europejskimi, na otworzenie rynków europejskich. Oraz takim istotnym punktem była jawna dyplomacja i demokratyzacja stosunków społecznych, na usunięcie państw autorytarnych i zastąpienie ich państwami demokratyczno-liberalnymi. To był punkt widzenia Wilsona oraz ta idea samostanowienia narodu, więc każdy naród jako przedstawiciel demokracji, ludu, ma prawo do decydowania o swoim losie, więc często to jego podejście wywoływało wiele punktów sprzecznych i spornych, ponieważ Wilson nie do końca zdawał sobie sprawę, jak wielką mozaiką narodowościową są niektóre rejony Europy Środkowej i Wschodniej. To znaczy nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, że wiele obszarów nie przedstawia jednolitej struktury, natomiast jest swego rodzaju takim patchworkiem, gdzie sąsiadują różne wyznania, różne grupy etniczne i taki prosty podział wzdłuż na przykład linii rzek czy pasów górskich nie będzie tak możliwy. Stąd brała się później idea plebiscytów.
Jakbyś mógł jeszcze rozwinąć te 14 punktów Wilsona i tą koncepcję nowego porządku światowego.
To znaczy ta koncepcja nowego porządku światowego była taką bardzo idealistyczną koncepcją, natomiast jej echa zauważamy do dzisiaj. To znaczy przede wszystkim chodziło o to, żeby ustalić nowe normy współżycia międzynarodowego, takie, gdzie unika się wojny. Wszelkie spory międzynarodowe najlepiej rozstrzygane są na forum międzynarodowym i tu pojawiła się koncepcja Ligi Narodów, czyli takiego ciała międzynarodowego, takiej organizacji, gdzie zamiast rozwiązywać spory za pomocą oręża, po prostu bez ofiar będzie można się w jakiś sposób porozumieć. Była to taka koncepcja, można powiedzieć, międzynarodowego sądu. Ta koncepcja oczywiście w pewien sposób przeżyła do dzisiaj, ponieważ mamy różnego rodzaju twory takie międzynarodowe, jak na przykład ONZ, chociaż można tu dyskutować, czy rzeczywiście one mają tak olbrzymi wpływ, czy jakikolwiek. Natomiast wynikało to poniekąd z tego, że Wilson był, tak jak już powiedziałem, żarliwym demokratą, idealistą, był prezbiterianinem z konfesji i on też uważał, że potrzeba jest takiej nowej moralności w polityce. I tu warto wspomnieć o paru ciekawych uwagach dotyczących Wilsona, jakie były skierowane ze strony takich starych wyg jak Lloyd George i Clemenceau, którzy byli politycznymi realistami i oni trochę patrzyli na Wilsona może nie z pogardą, ale z takim lekkim zażenowaniem i lekceważeniem. Słynne są słowa Clemenceau o 14 punktach, które Wilson jeszcze ogłosił w trakcie wojny. Dobrze, że miłościwy Bóg zadowolił się jedynie 10 przykazaniami. Wilson wymyślił aż 14. Tu chodziło o to, że Wilson jeszcze w momencie, kiedy Stany Zjednoczone przystępowały do wojny, stworzył taką koncepcję nowego właśnie porządku świata, opartego takie 14 punktów, z których najważniejsze to była właśnie jawna dyplomacja, sprawiedliwy pokój, także otwarte układy handlowe, czyli swoboda handlu międzynarodowego, a także właśnie samostanowienie narodów i także respektowanie porządku demokratycznego.
Właśnie w Paryżu pojawiła się po raz pierwszy koncepcja samostanowienia narodów, także tych nieeuropejskich. Czym była koncepcja właśnie tych mandatów?
Mandaty były to takie punkty, czy była to koncepcja nadzoru nad byłymi koloniami niemieckimi i terenami należącymi do Imperium Osmańskiego. To znaczy postanowiono, że docelowo kraje czy narody należące do tych kolonii kiedyś w odległej przyszłości wydobędą się na niepodległość, Natomiast, tak jak już wspomniałem, sam Wilson, który był bardzo dużym progresywistą i demokratą, powątpiewał w dojrzałość takich nieeuropejskich narodów i uznano, że na razie nie są one zbyt samodzielne, że potrzebują takiego wsparcia i nadzoru ze strony bardziej doświadczonych państw, czyli takich, można powiedzieć, takiej opieki i niańczenia przez dobrych wujków. I tu po prostu podzielono na trzy rodzaje mandatów, głównie chodziło tu o taki podział geograficzny. Dominia brytyjskie, można powiedzieć tak, że Australia chciała Nowej Gwinei, Nowa Zelandia dążyła do tego, żeby zyskać kontrolę nad Samoa, Republika Południowej Afryki chciała Afryki Południowo-Zachodniej. Z kolei koncepcja Wilsona była taka, żeby to Liga Narodów zarządzała wszystkimi niemieckimi koloniami, ale ostatecznie podzielono to właśnie na te mandaty. Mandaty nadzorcze. Pierwszą kategorię stanowiły mandaty dla prowincji tureckich, mandaty A, które zostały podzielone pomiędzy Wielką Brytanię i Francję. Drugą kategorię, która obejmowała Nową Gwineę, Samoę, Afrykę Południowo-Zachodnią, była przydzielona Australii, Nowej Zelandii i Republice Południowej Afryki ze względu na bliskość geograficzną. I wreszcie mandaty klasy C dla byłych kolonii. Natomiast Japonia jako mocarstwo pozaeuropejskie, ale właśnie silne gospodarczo, ekonomicznie i bardzo nowoczesne i zeuropeizowane, uzyskała mandaty nad posiadłościami niemieckimi na północ od Równika. Wilson ostatecznie nie chciał żadnych mandatów dla Stanów Zjednoczonych, natomiast tu był punkt sporny z jego doradcą, słynnym pułkownikiem Howesem, który był właśnie zaangażowany w przyznanie mandatu USA i doszło też do starć dyplomatycznych pomiędzy Wilsonem a przedstawicielstwem Australii i tu jest ciekawe, kiedy Wilson właśnie do premiera Australii Hughesa, który właśnie domagał się takiego przyznania takich mandatów, ale przecież przemawiasz tylko w imieniu 5 milionów ludzi, miał powiedzieć Wilson, a Hughes na to odpowiedział, reprezentuje 60 tysięcy zabitych. Więc to zaczęto też grać takim wkładem, czy takim poświęceniem na polu bitwy, co często też wracało w temacie starć pomiędzy Francją i Wielką Brytanią, kiedy Wielka Brytania nie zgadzała się na jakieś postanowienia francuskie, to Francja mówiła o tym, jak wiele, że przecież wojna toczyła się na jej terytorium, jak wiele miała strat, jak bardzo zniszczone są jej miasta, miasteczka, wsie i gospodarka.
Tutaj jednak wróćmy do Europy, popatrzmy się na najważniejszy punkt dla nas, dla Polski, czyli na kwestię polską podczas właśnie tych rozmów. Polska wraca na mapę Europy po 123 latach, ma swobodny dostęp do morza i znalazła się jednocześnie po stronie właśnie tych krajów zwycięskich. Było to wielkie zwycięstwo naszej dyplomacji, czyli Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. W dodatku poliglota Dmowski oczarował swoją taką elokwencją nawet najbardziej niechętnego Polsce, czyli Lloyda George'a. Otóż Stanisławie, co takiego się tam wydarzyło?
Otóż wydarzyło się to, że na szczęście mieliśmy reprezentację polityczną, oprócz Józefa Piłsudskiego, który postanowił niestety na złego konia, czyli na państwa centralne, mieliśmy reprezentację polityczną, która od początku optowała za państwami Antanty, czyli właśnie wspomnianego przez ciebie Dmowskiego i Paderewskiego. Otóż Dmowski był mniej może lubiany niż Paderewski, który koncertował na całym świecie, był przyjacielem Wilsona, natomiast Dmowski był człowiekiem niesłychanie wykształconym, znał wszystkie języki europejskie, czy główne języki europejskie i tu warto wspomnieć o tym, że kiedy zaproszono go jako przedstawiciela Polski na konferencję pokojową. Nie zdążył się jeszcze przygotować, kiedy zaskoczono go i poproszono go, bodajże premier Francji poprosił, panie Romanie, proszę przedstawić stanowisko Polski. Dmowski zaczął mówić biegle po francusku i jego słowa były tłumaczone przez tłumacza na angielski, ale bardzo szybko zorientował się, że nie są tłumaczone dokładnie i przeprosił i powiedział, że będzie sam to tłumaczył symultanicznie i mówił jednocześnie po francusku i po angielsku i praktycznie z głowy przedstawił wielogodzinny wykład na temat uwarunkowań historycznych, na temat dziejów polskich, na temat składu narodowościowego Polski, w którym zakreślił taki ogólny obraz tego, z jakimi trudnościami Polska musiała się zmierzyć, jaka była jej historia w dwóch głównych językach, bo przypomnijmy, że właśnie zarówno angielski, jak i francuski były językami konferencji pokojowej w Paryżu, więc zyskał tym samym No, przede wszystkim poklask. Publiczność była zachwycona tym popisem erudycji i znajomością języków, ale też chodziło o rzecz bardzo praktyczną, to znaczy mógł bardzo precyzyjnie się wypowiedzieć, przedstawić nasze konkretne interesy i tu warto zaznaczyć, że Dmowski mówił o żądaniach Polski nie w sensie moralnym, co było bardzo istotnym atutem, to znaczy jego punkt widzenia był taki, że zwrot ziem przedrozbiorowych należy się Polsce nie tyle ze względu nawet moralnego, tylko ze względu geopolitycznego, że jest to inwestycja w zbiorowe bezpieczeństwo i tu właśnie pił do Francuzów, to znaczy pokazywał, że jest to po prostu też dla prezydenta Wilsona, że dzięki temu, że Polska zostanie wyposażona w dostęp do morza, że będzie mogła się odrodzić w pełni, nie tylko terytorialnie, ale i gospodarczo, będzie stanowiła przeciwwagę dla Niemiec, a tym samym będzie blokowała, czy będzie w pewien sposób opóźniała możliwość wybuchu przyszłego konfliktu, ponieważ doprowadzi do tego, że nie będzie takich wielkich, nierównoważnych sił w Europie Środkowej. I to była bardzo mocna pozycja Dmowskiego. Niestety, z jednej strony Francuzi bardzo nam sprzyjali, tak już powiedziałem, chodziło o kwestie praktyczne, ale też bardzo osobiste, ponieważ zarówno Clemenceau, jak i marszałek Ferdynand Foch byli wielkimi przyjacielami Polaków i naprawdę życzyli Polsce dobrze i starali się przy każdej możliwej okazji jednak popierać naszą sprawę, to tu mieliśmy wielkiego wroga po stronie Anglików, reprezentowanego przez premiera Lloyda George'a, który nie tylko wtedy, ale później też podczas Bitwy Warszawskiej, wojny z bolszewikami, bardzo źle się wsławił. No, Lloyd George był, nie dość, że reprezentował właśnie tą typowo angielską politykę właśnie równego dystansu, to osobiście trochę gardził Polakami, to trochę to można tak powiedzieć nawet eufemistycznie. Uważał ich za taki naród w zasadzie nowy, nie do końca rozwinięty kulturowo, cywilizacyjnie i często wprost o tym dawał swój wyraz. I nieraz nawet mówił, że Polska zasłużyła na swój los, jeśli chodzi o rozbiory. Bardzo słynny był jego komentarz co do odzyskania przez Polskę Śląska. I tak powiedział, oddać w ręce Polaków przemysł Śląska, jak wkładać na łapę małpy zegarek. I praktycznie przy każdej możliwej okazji, jeśli chodziło o, i tu na przykład warto wspomnieć o Gdańsku, no, o ile Francuzi byli, optowali za tym, żeby Gdańsk przyznać Polsce, to Lloyd George narzucił kwestię wolnego miasta Gdańska i takiej obopólnej kontroli, no, jako ostateczne postanowienie, natomiast on wręcz obstawał za tym, żeby nie oddawać Polsce, żeby zostawić przy Niemcach zarówno Śląsk, jak i Gdańsk. No, niestety bardzo dużo traciliśmy przez tego człowieka, który przede wszystkim kierował się angielskim interesem, natomiast w pewien sposób, tak jak mówiłem, był bardzo do nas uprzedzony. Tu warto jeszcze wspomnieć o sprawie polskiej. To, że Polacy praktycznie przy każdej możliwej okazji starali się przypomnieć o racjach historycznych, geograficznych. Tu na przykład bardzo ciekawy jest wkład polskiego geografa Eugeniusza Romera w budowanie takich podwalin geopolitycznych naszych interesów, ponieważ, tak już wspomniałem, na konferencji w Wersalu rozstrzygano różne spory terytorialne, oczywiście nie tylko nasze, ale też takich narodów południowych, Słowian, Czechów, i przy tych wszystkich punktach gromadziły się osobne komisje, które debatowały i tworzyły raporty dotyczące właśnie tych pretensji terytorialnych, i geograf, kartograf Eugeniusz Romer stworzył taką koncepcję nawet, co ciekawe, że układ rzek i gór wskazuje na to, jakie powinniśmy mieć konkretnie granice. Oczywiście chodziło o jak największe możliwe granice państwa polskiego. Próbował nawet tak powiązać z takim ujęciem geopolitycznym, że geografia nawet powinna wyznaczać nasze granice. Natomiast trochę ironicznie to patrzono w Wersalu i tu słynny jest dowcip, który już przeszedł do historii, który opowiadano sobie w takich zakulisowych spotkaniach. Przedstawiciele właśnie tych głównych potęg europejskich wymyślili taki żart o książce na temat słoni, to znaczy przedstawiciele trzech narodów piszą książkę na temat słoni. Anglik opisuje w niej środowisko przebywania słoni, o tym jak się zachowują w tym środowisku i jak wygląda polowanie na słonie. Niemiec z kolei, jako taki bardziej naukowiec, tworzy rozprawę o biologii słonia i jego budowie. Natomiast Polak zaczyna słowami: słoń, a sprawa polska. No więc tak, można takim humorystycznym akcentem to zakończyć. Natomiast więcej o sprawie polskiej powiemy osobno, kiedy będziemy omawiali traktat wersalski, czyli poruszymy sprawy dotyczące sporów pomiędzy Polską i Niemcami i przede wszystkim tego, co spotkało Niemcy na konferencji pokojowej w Paryżu. Warto jeszcze wspomnieć o tak marginalnie o tym, że jak już wspominaliśmy, bardzo istotna była kwestia mniejszości narodowych i tu wytoczono przeciwko Polsce bardzo sprytnie działa, też za pośrednictwem Niemiec, ale wykorzystano do tego mniejszość żydowską. Otóż prasa amerykańska zaczęła się rozpisywać o pogromach, rzekomych pogromach Żydów dokonywanych właśnie w Polsce. To było głównie nawiązanie do tego słynnego pogromu lwowskiego, tak zwanego, do którego doszło podczas wojny polsko-ukraińskiej. Ale to była taka bardzo zorganizowana akcja i później się okazało, o czym zresztą mówił profesor Kucharczyk, że za tymi artykułami szedł kapitał niemiecki, to znaczy to było potajemnie wspierane przez Niemcy. Chodziło po prostu o to, żeby podkreślić, że Polacy są takimi zajadłymi nacjonalistami i te mniejszości etniczne, oczywiście nie tylko Żydzi, ale przede wszystkim Niemcy, kiedy znajdą się pod panowaniem Polaków, nie będą miały zapewnionego bezpieczeństwa. I tu też sprawa, o której wspomnimy, będzie tak zwany mały traktat wersalski, który Polska będzie musiała i też parę innych narodów środkowej Europy podpisać. Ten mały traktat wersalski zobowiązywał nas do respektowania i szanowania praw mniejszości narodowych.
W wyniku konferencji paryskiej mamy też do czynienia z 5 traktatami z poszczególnymi państwami, bo jest traktat wersalski, Saint-Germain, Trianon, Sèvres i tam jeszcze jest jeden.
Lili.
Właśnie. Omów pokrótce, czego one dotyczyły.
Oczywiście najważniejszy to też w kolejności traktat Saint-Germain, podpisany 10 września 1919 roku pomiędzy państwami Entente a niemiecką Austrią, będącą spadkobierczynią Austro-Węgier. I tu, jak już wspomniałem, państwa pokonane, państwa centralne nie miały głosu, to znaczy te państwa musiały po prostu przyjąć
albo do wiadomości.
Odrzucić, tak, przyjąć do wiadomości albo odrzucić, tylko że odrzucenie wiązało się, o czym będziemy mówili w przypadku Niemiec, z bezpośrednią groźbą, to znaczy państwa Entente powiedziały, że wznowią działania wojenne z tymi państwami, a konkretnie po prostu wejdą na ich terytorium, bo przypomnijmy, że przecież Niemcy wcześniej na mocy rozejmów kąpień zrzekły się, ograniczyły swoje siły liczebne, oddały część broni, oddały lokomotywy, więc no w tym momencie niepodpisanie, nieprzyjęcie takich traktatów, jakkolwiek nie byłyby one upokarzające i to wiązałoby się z tym, że po prostu wojna by trwała dalej i poniosłyby większe jeszcze straty. Więc wróćmy do traktatu z Austrią. Wszedł on w życie 16 lipca 1920 roku i zobowiązywał Austrię do tego, co paradoksalne, do zachowania niepodległości, chyba że za zgodą Ligi Narodów mogła się tej niepodległości zrzec. O co chodziło? Chodziło o starą koncepcję Wielkich Niemiec, czyli tą koncepcję, że Austria jako kraj niemieckojęzyczny może się zjednoczyć z Niemcami. Czyli tu chodziło o to, że po prostu, mówiąc prostymi słowami, zakazano Austrii Anschlussu, czyli połączenia z Niemcami Republiki Weimarskiej, to co zrealizował później Hitler. Co wcale nie było jakimś wcieleniem, bo również wielu Austriaków właśnie tego chciało. I to tu ciekawa rzecz, taka uwaga na boku, socjaldemokrata, nawiasem mówiąc też żydowskiego pochodzenia, który rządził właśnie wówczas socjaldemokratyczny premier Austrią, był gorącym zwolennikiem Anschlussu do Niemiec. Traktat zawierał też postanowienia takie dotyczące ograniczenia armii. Armię austriacką miano oprzeć na zaciągu ochotniczym, ograniczyć do zaledwie 30 tysięcy ludzi bez broni ciężkiej i lotnictwa. Murawy, Czechy, Śląsk Opawski i południowo-zachodnia część Śląska Cieszyńskiego miały zostać oddane Czechosłowacji i południowa Styria i niemal cała Dalmacja oraz wspólne terytorium byłe Austrii, Węgier, Bośnia i Hercegowina trafiły na rzecz Królestwa Serbów i Chorwatów, późniejszego Królestwa Jugosławii, natomiast Bukowina na rzecz Rumunii. Galicja i północno-wschodnia część Śląska Cieszyńskiego została przekazana Polsce. Co do drugiego traktatu, traktat w Nili pomiędzy również krajami oczywiście Entente a Bułgarią, podpisany 27 listopada 1919 roku, dotyczył tego, że Bułgaria musiała się, jako państwo występujące po stronie koalicji państw centralnych, mimo tego, że jako pierwsza zaprzestała walk, musiała przekazać Trację, zachodnią Trację Grecji, południową Dobrudżę Rumunii i część swojego terytorium też musiała oddać Królestwu Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Także została Bułgaria obciążona reparacjami wojennymi i narzucono oczywiście przepisy o ochronie mniejszości narodowych i także ograniczeniu liczebności armii. Co ciekawe, tu jest taki najciekawszy traktat w Trianon, który się odbija czkawką aż do dzisiaj. Jeśli na przykład dziwimy się, dlaczego Orban tak niechętnie patrzy, czy dystansuje się na przykład od wojny na Ukrainie, no to mamy odpowiedź w Trianon, ponieważ no, Węgry były najbardziej chyba poszkodowanym państwem, które praktycznie zostało okrojone z większości swoich posiadłości. W miejsce dawnego Królestwa Węgier powstało nowe Królestwo Węgier. Traktat, przypomnijmy, podpisano 4 czerwca 1920 roku. Pałacu Grand Trianon w Wersalu. I tu jedna uwaga na boku, to znaczy traktat podpisano pomiędzy nowym rządem węgierskim. Pamiętajmy, o czym pewnie jeszcze wspomnimy, w trakcie rokowań pokojowych w Paryżu był bardzo krótki epizod, może nie taki bardzo paromiesięczny, Węgierskiej Republiki Radzieckiej, która też próbowała negocjować i mieć swój udział właśnie w tych rokowaniach pokojowych, natomiast była bardzo źle traktowana, zresztą nie dziwota, przez państwa Antanty, z dużym sceptycyzmem i ostatecznie traktat podpisano z przedstawicielem rządu Miklosa Hortiego.
No właśnie co do Węgier, to mi się też przypomniała taka anegdota, to już przejdziemy do tematu II wojny światowej tak na krótko, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt zostaje poinformowany, że Królestwo Węgier wypowiada wojnę Stanom Zjednoczonym. I pyta się Roosevelt, czy my graniczymy z Węgrami? No to ten doradca mówi, że nie, panie prezydencie, nie graniczymy z Węgrami, a te Węgry są królestwem. Mówi, tak, są królestwem. A kto jest królem? Węgry nie mają króla. Węgry mają swojego regenta. Mają regenta, czyli admirała Hortiego. Dobrze. A ten admirał Horti, no to w takim razie do jakiego morza mają dostęp Węgry? Panie prezydencie, Węgry nie mają dostępu do morza. I tak w tym momencie Roosevelt zamilczał i mówi, nie rozumiem tych Węgrów. Także tutaj Węgry to było dość jakby ta zabawna sytuacja z nimi.
To znaczy to była duża czkawka, ponieważ rzeczywiście utraciły dostęp do morza i z takiego państwa tworzącego tą dualistyczną monarchię austro-węgierską zostały okrojone do takiego, można powiedzieć, strzępka. Operując liczbami, zostało 93 tysiące kilometrów kwadratowych z 325, więc to jest 1/3, pozostało 8 milionów z 21 milionów Węgrów. No i konsekwencje tego pozostają do dzisiaj, ponieważ najwięcej obszarów utraciły na rzecz właśnie Rumunii i Królestwa Serbów i Chorwatów. Zabroniono też Węgrom powszechnej służby wojskowej. Liczebność armii nie mogła przekraczać 35 tysięcy, także posiadania lotnictwa i marynarki wojennej. To było zresztą standard, dotyczył większości tych krajów, państw centralnych. I tu warto wspomnieć właśnie, że po II wojnie światowej te sprawy nie były podnoszone ze względu na to, że Węgry, można powiedzieć, znajdowały się pod komunistyczną okupacją. Natomiast w latach 80., kiedy już narodziły się takie tendencje wolnościowe i niepodległościowe, a już później podczas transformacji ustrojowej w latach 90., pojawiły się właśnie takie nurty narodowe w polityce i zaczęły one grać właśnie kwestią mniejszości narodowych, węgierskich. Tu na przykład mamy na terenie Rumunii, zresztą sam byłem, kiedyś odwiedziłem, na terenie Rumunii mamy do czynienia z tak zwanymi szeklerami, to jest mniejszość węgierska. Ludzie żyjący w wioskach, w których mają zupełnie odrębną architekturę, posługują się językiem węgierskim, więc wjeżdżamy do takiej wioski, napis, nazwa wioski po węgiersku, w sklepie wszędzie słyszymy rozmowy po węgiersku. No to naprawdę jest mniejszość przez duże M, to znaczy to nie jest tak jak w Polsce, gdzie na przykład mamy formalnie mniejszość niemiecką, ale ta mniejszość na co dzień posługuje się językiem polskim. Tylko mamy tak naprawdę wyspy węgierskości, podobnie zresztą jest na Ukrainie. No i te Węgry właśnie wtedy podejmowały takie próby wspierania ruchów separatystycznych, natomiast to stało się takim punktem spornym, jednym z warunków przystąpienia Węgier do NATO, aby zaprzestać tych działań. No ale właśnie rząd Viktora Orbana już w 2008 założył w Budapeszcie taki otwarł nawet park Trianon, który ma upamiętniać ziemię dawnej monarchii węgierskiej utraconej w wyniku traktatu. I tam też utworzono dzwon, który dzwoni każdego dnia w rocznicę zawarcia, podpisania tego traktatu w Trianon. Ostatni, tylko tak wspomnijmy, ogólnie dotyczył 10 sierpnia 20 roku traktat Sèvres. Dotyczył on państwa Imperium Osmańskiego i tu Turcja utraciła Trację Wschodnią na rzecz Grecji i zachodnia i południowa Anatolia została podzielona na dwie strefy wpływów, włoską i francuską, natomiast na wschodzie Anatolii, od Morza Czarnego po jezioro Van i granicę perską, miało się rozciągać niezależne państwo Armenia, a na południe od niej autonomiczny Kurdystan, więc tu również mamy do czynienia z takimi postanowieniami, których skutki ciągną się aż do dzisiaj, biorąc pod uwagę te wewnętrzne konflikty w Turcji.
Na dzisiaj to będzie tyle. W następnym odcinku na temat właśnie tych rozmów pokojowych będziemy omawiać bezpośrednio traktat wersalski i będzie dużo na temat sprawy polskiej. Także już teraz zapraszamy, żeby obserwować nas w późniejszym czasie i zapraszamy oczywiście na tą część drugą. Stanisławie, bardzo dziękuję za tą rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.